Moi drodzy, jak już zauważyliście, mając konspekt przed sobą, dzisiaj po raz czwarty poświęcimy czas rozważaniom na temat Boga. W czasie tych rozważań nieustannie towarzyszy nam pytanie, jaki jest Bóg? Nie znaczy to, że po raz czwarty stawiamy to pytanie, bo ciągle nie znajdujemy odpowiedzi. Stawiamy je po raz czwarty dlatego, że atrybutów Boga jest mnóstwo. Dzisiaj ważną rzeczą, która ma nam uświadomić coś bardzo cennego, jest to, że Bóg jest miłością, a więc mogę się rozwijać. Bóg jest miłością, a więc mogę się rozwijać. Dzisiaj poznawać będziemy po raz czwarty Boga przez pryzmat naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jezus to Bóg, który kocha. A tym najważniejszym wersetem, który nazywamy sobie złotym wersetem, zachęcając do uczenia się poprzez to kolejnych partii Pisma Świętego na pamięć, jest fragment z 13 rozdziału, któremu dzisiaj w sposób szczególny się przypatrzymy. A dokładniej te złote myśli to wersety 34 i 35, które mówią tak. Daję wam nowe przykazanie. To są słowa Jezusa. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jednych drugich. Tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Apostoł Jan nazywany jest często apostołem miłości. Jego Ewangelia aż kipi właśnie od takich sformułowań i przykładów dotyczących miłości Boga, Boga do nas. W innych Ewangeliach, chociażby w Mateusza, nacisk jest, jeśli chodzi o takie ważne przekazanie Pana Jezusa, to oczywiście też wielkie posłannictwo. Ale czy to nie zazębia się z tym, co czytamy w innych Ewangeliach? Bo w jaki sposób? Dzięki czemu będę mógł efektywnie głosić Ewangelię, jeśli nie towarzyszyć temu będzie miłość. Dzisiaj przyglądając się temu 13 rozdziałowi Ewangelii Jana, spójrzmy na niecodzienną sytuację. Sytuację bez precedensu. Ale zanim będziemy czytać, to spróbuj na chwilę puścić wodze swojej wyobraźni i zadaj sobie pytanie, czy może wyobraź sobie ciężkie wyobrażenie, że zostało tobie kilkanaście godzin życia i masz tego pełną świadomość. Co robiłbyś, czy co robiłabyś w tych godzinach, ostatnich godzinach życia? Popatrzmy teraz, co zrobił Jezus. Sytuacja właśnie dotyczy Jego ostatnich kilkunastu godzin życia na ziemi. Zbiera swoich najbliższych, 12. I zobaczmy, co dzieje się. Czytajmy wspólnie. Co jakiś czas może będę zatrzymywał się. To jest 38 wersetów, aby ta nasza uwaga gdzieś tam nie umknęła. Przed świętem Paschy Jezus, świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca, tych, których pokochał na tym świecie, pokochał do końca. Stąd w czasie wieczerzy, gdy już diabeł zasiał w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, myśl o wydaniu go, świadom, że Ojciec powierzył wszystko w Jego ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć uczniom nogi i wycierać je ręcznikiem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który go zapytał: Panie, Ty chcesz mi myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Zrozumiesz potem. Piotr na to, jak to Piotr. Znamy Piotra zawsze od tej strony, że jest o krok przed szeregiem. Piotr mówi tak: Nigdy nie będziesz mi mył nóg. Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie masz ze mną działu. Szymon Piotr powiedział wówczas: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus mu odpowiedział: Wykąpany człowiek nie ma potrzeby myć nic poza nogami, gdyż jest cały czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Był bowiem świadom, kto ma go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Zatrzymajmy się na chwilę. Sytuacja ostatniego tu na ziemi spotkania Pana Jezusa, który chodził jeszcze w ciele. Spotyka się na wieczerzy paschalnej. Tutaj nie ma żadnej niezwykłości, bo takie wieczerze organizowało się i organizuje się dzisiaj także w kulturze żydowskiej. Zebrał swoich najbliższych współpracowników, najbliższych uczniów. Znajdują izbę na piętrze. I tam dochodzi do spotkania. W tamtych czasach, a wiemy, że to jest czas kultury rzymskiej, panowania rzymskiego, troszkę inaczej wyglądało biesiadowanie niż my, ludzie w naszej kulturze w XXI roku biesiadujemy. Otóż wówczas biesiadowano zazwyczaj w pozycji takiej leżącej, rozkładając się na wygodnych sofach, głową skierowaną do stołu, otaczając go dookoła. Jeśli było więcej osób, to tych stołów było więcej. I w takiej pozycji półleżącej, kto oglądał filmy o czasach rzymskich, to doskonale zna takie wystawne przyjęcia. To nie było wystawne przyjęcie, ale w ten sposób zapewne biesiadowano. I wówczas staje się rzecz niewiarygodna. Pan Jezus wstaje ze swojej sofy, bierze misę, bierze ręcznik, zdejmuje swoją wierzchnią szatę i obchodzi dookoła, od zewnątrz, do każdego ucznia. Co robiąc? Myjąc mu nogi. W tej kulturze było też zwyczajem, takim w dobrym tonie, aby gościom, którzy przywędrują czy przybędą do domu, umyć nogi. Chodzono w sandałach, nogi były często zakurzone i oczywiście obmywali nogi niewolnicy bądź służba. Taki przykład przecież mamy już w Księdze Rodzaju. Pamiętamy Abraham, kiedy spotyka trzech aniołów, którzy idą do Sodomy i Gomory i tam też składają, pada obietnica, że Abraham będzie miał syna Izaaka, to z Rodzajów 18:4. Ale też są przykłady, gdzie nie tylko służba, ale także uległe żony czy córki też były w stanie tego dokonać. I to na przykład możemy przeczytać w 1 Samuela 25:41. Ale gospodarz nie mył nigdy nóg. Zajmowała się tym służba. Umycie nóg nie było czymś takim faux pas, czymś niewygodnym. Nie, to było w dobrym tonie. Jak w niektórych domach jeszcze, kiedy wchodzimy, czekają na nas wygodne kapcie. To nie znaczy, że gospodarze są nietaktowni, ale w ten sposób chcą pokazać, że gość ma czuć się w domu naprawdę jak u siebie, a nie, że mamy dywany, nie wiem, firmy Kowary i chodzi nam o to, żeby nie zadeptać. To jest element też gościnności. W tamtych czasach też obmywano nogi na znak tego, że gość jest traktowany z wielkim szacunkiem. Robi to Pan Jezus. Dalej czytamy: gdy więc umył im nogi, przywdział swoje szaty, spoczął ponownie i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Pan Jezus rozpoczyna rozmowę w sposób taki, jaki zwykło się prowadzić rozmowy takie głębokie, takie niepowszednie. I filozofowie, i ludzie spotykający się na takich dyskusjach zazwyczaj rozpoczynali rozmowę poprzez zadawanie pytań. Pan Jezus doskonale wiedział, że oni byli w szoku. Tylko jeden Piotr miał śmiałość zaoponować temu, co się zadziało, ale pewnie dla wielu to było coś niecodziennego. Coś tak niecodziennego, że ewangelista Jan postanowił to nawet dokładnie opisać, bo to dotknęło jego serca. Rozpoczął właśnie od pytania, aby tym bardziej skupić uwagę na to, co się wydarzyło, akcentując, że wcale to nie był przypadek, że wcale to nie jest coś bez znaczenia. Czytamy dalej. Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy sobie nawzajem powinniście myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam was, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posyła. Skoro to wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie to czynić. Nie mówię o was wszystkich. Ja znam tych, których wybrałem, lecz niech wypełni się pismo, które mówiło: ten, który je mój chleb, podniósł na mnie swoją piętę. Tu chcę zaznaczyć, że opieramy się na tekście dosłownym. To sformułowanie "podniósł na mnie swoją piętę" znaczy tyle, co wystąpił przeciwko mnie zdradziecko. Mówię wam to teraz, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że to ja jestem. Ręczę i zapewniam was, kto przyjmuje tego, którego posyłam, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Pan Jezus wyjawił uczniom informacje na temat zdrady. Wiedział, że to się stanie. Ale też mówił to, aby poznali w momencie zdrady Jezusa jako nie tego, który został pokonany, ale tego, który jest Bogiem. Czytamy tutaj tak: abyście się, gdy się to stanie, uwierzyli, że to ja jestem. W Starym Testamencie Bóg też mówił o sobie: ja jestem, jestem, który jestem. Takiego mieli go poznać. Zdawał sobie sprawę, że zdrada, że pojmanie Jezusa i wreszcie jego śmierć może spowodować zwątpienie, że ta zdrada Judasza może wywołać w nich wątpliwości albo nawet upadek niektórych uczniów. Dlatego dołączył te dodatkowe słowa zachęty. Niejako ta wieczerza nie była też wieczerzą pożegnania, bo przecież wiedział, że po zmartwychwstaniu przyjdzie do nich, wiedział, że przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty, który będzie mieszkał w nich, ale starał się ich przygotować na to, aby wiedzieli, że to, co za chwilę zacznie się dziać, było naprawdę zaplanowane i to musi się dokonać. Dlatego, kiedy to się dokonało, uczniowie później zbierają się razem. Dalej czytamy o właśnie zapowiedzi zdrady. Po tych słowach Jezus wzruszył się w duchu i wyznał: ręczę i zapewniam was, że jeden z was mnie wyda. Uczniowie zaczęli przyglądać się sobie nawzajem, niepewni, o kim mówi. a jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus kochał, spoczywał przy piersi Jezusa, czyli, można powiedzieć, zajmował honorowe miejsce przy stole, będąc najbliższym towarzystwie Jezusa. Skinął zatem na niego Szymon Piotr, aby się dowiedział, o kim mówi. Zobaczcie, jak oni byli zorganizowani. Nawet bez słów doskonale się rozumieli. Ale byli też w tym dociekliwi. Takie wyznanie pewnie musiało budzić szok. Przecież można powiedzieć, że kilka lat dobrze się znali. Chodzili za Jezusem i uznawali się za równych. Nie czuli nigdy ze strony Jezusa, że kogoś dyskredytuje. Czuli na pewno, że niektórzy jakby bardziej byli kochani, ale wszystkich kochał. Nie było mowy o tym, żeby któryś z nich mógł rozpoznać, że Judasz jest tym, który go wyda. Ten więc, spoczywając przy piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: Ten, któremu ja podam zanurzony w misie kawałek chleba. Następnie zanurzył kawałek chleba, wziął i dał Judaszowi, synowi Szymona Iskariota. I co wtedy? I wtedy, po podaniu kawałka chleba, wszedł w niego szatan. Jezus więc powiedział do niego: To, co zamierzasz uczynić, uczyń czym prędzej. Nikt jednak ze spożywających przy stole nie zrozumiał, po co mu to powiedział. Zwróćmy uwagę, że mimo że Pan Jezus rzekł, że ten, któremu podam namoczony w misie chleb, dokona zdrady, tak naprawdę nie napiętnowało Judasza. Domyślamy się, że Jezus zrobił to w stosunku do wszystkich. Nie chciał go wskazywać, zanim to się nie dokona. Nie chciałby, żeby uczniowie może rzucili się na niego, żeby udaremnili to, co miało się dokonać. Do końca traktował ich tak samo. Dlatego nie zrozumieli tego, co powiedział do Judasza. Czyń swoją powinność, czyń to, co powinieneś zrobić. Oni wiedzieli, że był skarbnikiem, trzymał kasę. Może miał iść rozdać pieniądze albo kupić żywność. Czytamy, niektórzy nawet przypuszczali, że ponieważ Judasz ma sakiewkę, tutaj wiemy, że chodzi o to, że był skarbnikiem, Jezus mówi mu: zakup, co nam potrzeba na święta, albo aby dał coś ubogim. On zatem wziął kawałek chleba i zaraz wyszedł, a była noc. Tu mamy zdjęcie domu takiego, powiedzmy, izraelskiego, z tamtych czasów. Tak prawdopodobnie właśnie domy wyglądały. I mamy tutaj schody i właśnie taką izbę na piętrze. Właśnie w takich okolicznościach rozgrywała się ta, powiedziałbym, iście dramatyczne spotkanie. My wiemy, że to jest ostatnie kilkanaście godzin życia Jezusa na ziemi. Uczniowie przyjmują to jako kolejne spotkanie, ale jakieś takie inne, niezwykłe. Coś, co wydarzyło się, a co nie miało precedensu. Nagle Jezus staje, myje im nogi, do końca nie rozumieją, co się dzieje. Mówi o zdradzie. I że zdrajcą ma być jeden spośród nich. To jest niewyobrażalne. To jest coś, co nie są w stanie pojąć w swoich głowach. Od 31 wersetu czytamy. Po jego wyjściu, po wyjściu Judasza oczywiście, Jezus powiedział: Teraz Syn Człowieczy zostanie uwielbiony i Bóg zostanie uwielbiony w nim. Jeśli Bóg zostanie uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go sobie i to zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze chwilę jestem z wami. Będziecie mnie szukać i jak powiedziałem Żydom, że gdzie ja idę, tam wy przyjść nie zdołacie, tak teraz mówię to wam. Daję wam nowe przykazanie, właśnie ta nasza złota myśl. Abyście wzajemnie się kochali, abyście kochali jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Wtedy Szymon Piotr zwrócił się do niego: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział: Tam, dokąd idę, iść za mną teraz nie możesz, jednak tam pójdziesz. Piotr ciągnął dalej: Panie, dlaczego teraz nie mogę iść za Tobą? Duszę moją położę za Ciebie. Jezus odpowiedział: Położysz za mnie swoją duszę? Ręczę i zapewniam Cię, zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie wyprzesz. Mocne słowa dla kogoś, który zawsze okazywał Jezusowi miłość, posłuszeństwo, bezwzględną wiarę w to, co mówi, co czyni, dokąd idzie. Chciał tym samym zamanifestować, że nic nie jest w stanie takiego się stać, co by mogło go odciągnąć od Jezusa, czy wzbudzić jakieś powątpiewanie. Jezus doskonale wiedział, co będzie. Wiedział, że Piotr przeżyje wielką lekcję pokory, ale też wiedział, że na Piotrze może tą lekcję przeprowadzić. Zdawał sobie sprawę, jak ją to przyjmie. A dla Piotra to było niezrozumiałe. Tak, najpierw zdrada, teraz mówi, że on się go zaprze. Ciekawe, co było w myśli Piotra, skoro wiedział, że jeden z 12, nagle padają takie słowa. Dwie ważne lekcje o miłości z tego fragmentu. Po pierwsze, to, co mamy w naszych konspektach napisane jako spostrzeżenie pierwsze, to, że miłość wyraża się czynem. Pan Jezus chciał dowieść, że kocha swoich uczniów bez reszty. Czynił to nie jako ktoś, kto jest nieświadomy wad swoich uczniów. To, że umył im nogi, nie możemy powiedzieć: o, miał ich za doskonałych. Nie. Też nie czynił tego jako ktoś, kto jest niepewny swojego autorytetu, który zabiega wręcz o to, aby nie pozostawili go samego, który żebrze o ich uczucia. To nie było skierowane w tą nutę. Panu Jezusowi o to nie chodziło. Czynił to jako całkowicie świadomy swojej boskiej tożsamości i powołania. Wszystko im wyznał, wszystko im wyjawił. Oczywiście oni dopiero zaczęli pojmować to po pewnym czasie, kiedy dokonała się zdrada, kiedy dokonał się ten bulwersujący proces, kiedy uniewinniono zbrodniarza, a ukrzyżowano Jezusa, kiedy wreszcie On zmartwychwstał. Wtedy dla nich to było szokiem, wtedy dla nich to było czymś, czego nie mogli jeszcze do końca pojąć. Wyraził to czynem, wstydliwą czynnością zarezerwowaną dla pokonanych, to ci niżej postawieni w społeczeństwie. Tu ci, którzy byli sprowadzeni do rangi sług czy niewolników, umywali nogi swoim panom. Ale jednak możliwą do właściwego spełnienia tylko przez prawdziwie wolnych, prawdziwie kochających, świadomych celu i niepokonanych. Jezus czynił to jako wolny. I kiedy mówił im, że mają czynić to samo, to wcale nie mówił im, że macie zejść do klasy niższej, że macie czuć się upokorzeni, że macie czuć się gorsi. Nie. On dawał lekcję miłości w imię wolności. Pan Jezus nie żył takimi szablonami, jakimi żyje przeciętny człowiek. Dla niego zupełnie nie było ważne, czy to jest faryzeusz, saduceusz, czy to jest celnik, czy to jest trędowaty, czy to jest grzeszna kobieta. On czynił to w imię miłości. Czynił to w imię miłości. Można także powiedzieć, że Jezus wyraził swą miłość czynnością odbieraną przez zwycięzców. W prawdziwej miłości, moi drodzy, nie ma znaczenia, czy jesteś zwycięzcą, czy pokonanym. Nie ma takiego szablonu. W miłości nie ma i zwycięzców, i nie ma pokonanych. Są tylko osoby, które okazują sobie miłość. Dla przykładu mamy przypomniany fragment z Łukasza 36 do 50, 7 rozdziału 36 do 50. To jest o tej kobiecie, która płakała, wycierała włosami nogi, stopy Jezusa, wylewając flakonik z olejami. Ta grzeszna kobieta, którą Jezus podniósł i wybaczył grzechy. W miłości nie ma pokonanych, w miłości nie ma przegranych, ale też w miłości nie ma zwycięzców. W miłości mamy być wolni. Wolni od stereotypów, wolni od schematów, wolni od szablonów, wolni od hierarchizowania siebie nawzajem. Taka jest miłość Boża. Ona nie spływa pachnidłami luksusu, ale ostatnimi kroplami krwi. Jezus nie tylko umył nogi swoim uczniom, ale wziął ich grzech, wziął nasz grzech, aby swoją krwią to mogło, jego krwią mogło to spłynąć. To jest akt miłości. Zgodził się być sponiewierany, zgodził się umrzeć w taki właśnie sposób, aby Jego miłość była dla nas furtką dla zbawienia. Drugie ważne spostrzeżenie na temat miłości to to, że miłość bez reszty, czyli taka stuprocentowa, taka, gdzie oddajemy siebie w 100% w całości, jest możliwa bez wzajemności. Często człowiek, angażując się uczuciowo, boi się, że nie będzie wzajemności. Jezus na to nie patrzył. Czy Judaszowi nie umył nóg? Czy go ominął? Czy nawet mówiąc, że jeden z 12, któremu podam chleb, napiętnował Judasza? Nie mieli o tym zielonego pojęcia. Nawet po tym incydencie byli przekonani, że on idzie po prostu zorganizować jedzenie, bo jest wieczerza, za chwilę nie będzie można kupić nic. Miłość bez reszty, miłość całkowita, miłość zupełna, miłość nieskażona, miłość nieskalana jest możliwa bez wzajemności. Rzymian 5:8. Tym wersetem rozpoczęliśmy naszą czwartkową społeczność. Pięknie odnosi prawdziwość tych słów. Paweł pisał tak: Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy jacy? Grzeszni, wrogo nastawieni, przeciwni, odwracający się plecami do Boga. Chrystus za nas umarł, bez wzajemności. Chrystus dał początek temu, co nazywa się przebaczeniem, temu, co nazywa się łaska, temu, co nazywa się darowanie winy. Kocha nawet niekochalnych, no bo trudno kochać kogoś, kto ciągle przeciwstawia się, kto ciągle wymyśla, kto ciągle obraża, kto ciągle wytyka palcem, kto ciągle knuje coś przeciwko nam. Jezus właśnie za takich umarł, umarł za mnie, za ciebie. Kocha nawet niekochalnych po to, aby i oni nauczyli się kochać. To Jezus zmienia życie. To Jezus zmienił twoje, moje zapatrywanie. To Jezus potrafi zmienić moje postrzeganie świata poprzez Jego akt miłości, który przecież może być w nas. Dlatego jest nazwana ta miłość nowym przykazaniem, możliwym do spełnienia w Nim i w nas i prawdziwym znakiem nowej ludzkości. 1 Jana, 2 rozdział od wersetu 2:11 właśnie jest taką krótką lekcją miłości, ale tam jest taki piękny 6 werset, który mówi tak: kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Jeśli chcę sprawdzić to, czy jestem w Nim, to zadam sobie pytanie, czy ja postępuję tak jak Jezus. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeśli Bóg chce, abym zadawał sobie takie pytanie, to nie po to, abym poczuł się pokonanym albo zwycięzcą. Po to, abym się czuł wolny. Bo w tej miłości, kochani, nie ma lęku. Lęk kojarzy się z karą. Jezus nie chce nas karać. Dwa dni temu w wiadomościach oglądałem taką sytuację. Policja, jak to policja, często lubi zatrzymywać i wlepiać mandaty. Słusznie, bo wlepia za przekroczenie uprawnień, które posiadamy. I zatrzymali jednego mężczyznę, który rozpłakał się jak bóbr przed nimi i błagał, żeby mu nie dali mandatu, bo tak boi się żony. Czy to jest miłość? Chyba nie. Miłość nie zna lęku. Miłość, apostoł Paweł jest mistrzem definicji miłości i nic mi do niego, daleko mi do niego, jeśli chodzi o to. Ale miłość to właśnie pozbawianie się lęku. To raczej dążenie do tego, że chcę uszczęśliwić, nawet bez wzajemności. Nie uszczęśliwiam dlatego, bo sam potrzebuję być uszczęśliwiony. A często tak jest. Coś za coś. Chrystus daje przykład. On nie chciał, żeby mu teraz ubyli nogi. Był pewien nawet, że nikt nie wpadnie na pomysł, to my też teraz tobie będziemy usługiwać. W takiej miłości nie ma miejsca na lęk. 1 Jana 4, i tutaj zauważyłem, jest błąd, tam powinien być 18 werset, poprawcie sobie. 1 Jana 4, 18, bo tam jest 19 chyba, tak? W konspektach jest. Mówi tak. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nie budujmy związków z sobą, nie budujmy związków z Bogiem na takiej zasadzie, jak ten biedny kierowca przyłapany przez policję. Miłość nie zna lęku. Miłość przyciąga. Miłość przytula. Miłość wybacza. Ale też miłość koryguje. Miłość piętnuje, nazywa rzeczy po imieniu, bo miłość nie jest obłudna, ale sprowadza nas do wolności. I teraz decydująca chwila. Dostaliście rozgrzewki, porozsyłałem to mailem. Tam było kilka pytań, które mają nam pomóc odkryć Boga, Jego atrybuty. Ale pierwsza rzecz, w nawiązaniu do tego pierwszego spostrzeżenia, czytając pierwsze trzy wersety z 13 rozdziału Ewangelii Jana. Napisz trzy zdania wyrażające stan twojej świadomości w tym właśnie względzie. Czy potrafisz wspomnieć jakiś przykład ze swojego życia, okazania komuś miłości w podobny sposób? Jezus umył nogi, pokazując, że przyszedł służyć. Jezus umył nogi, pokazując też, że ważna jest czystość. Słowo Boże ma nas prowadzić też do czystości. Czy właśnie w Piśmie Świętym szukam skorygowania mojej duchowej sylwetki? Czy właśnie Pismo Święte odbieram jako coś, co ma mnie przyprowadzać do czystości? Co mógłbym zrobić? Czy w mojej sytuacji, czy w moim życiu były takie momenty, gdzie właśnie okazywałem miłość bezinteresowną? Miłość, gdzie nie jawiłem się ani jako pokonany, ani jako zwycięzca. Druga rzecz... Czy pozwoliłbyś, czy pozwoliłabyś umyć sobie nogi? Czy pozwalasz sobie na przyjęcie przebaczenie jako niczym niezasłużonego prezentu? Czy naprawdę jestem gotowy na to, że Jezus bezwarunkowo chce mi wybaczyć? Jezus nie chce rozpamiętywać. Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ jeśli nie mam w sobie tej świadomości, że Jezus jest w stanie wybaczyć mi wszystko, to będę do końca zawsze coś ukrywał. Będę żył w lęku. Będę postrzegał Boga w złym tego słowa znaczeniu, jakim jest bojaźń Boża. bo bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem, ale szacunek. To są relacje z Bogiem oparte na miłości. Czy pozwalam sobie, aby Chrystus mył mi nogi? Czy pozwalam sobie, aby inni bracia i siostry umyli mi nogi? Niektórzy mówią, zmyli mi głowę. Bo czasami też potrzebujemy skorygowania takiego. W imię miłości, bo na tym mają opierać się relacje. Stąd ten złoty wiersz, że wszystko, co robicie, róbcie właśnie w imię miłości. Do tego spostrzeżenia drugiego natomiast, znowuż mówiąc o tym 18 wersecie 4 rozdziału 1 listu Jana, to właśnie jak wykorzystuję tę rzeczywistość miłości do własnego rozwoju, dla odkrywania tego, kim jestem. Pamiętacie tą główną prawdą? Jezus, Bóg jest miłością, a więc mogę działać. Bóg nie chce mnie krępować. A więc jeśli będę żył w ciągłym lęku, to nic nie zrobię, bo strach paraliżuje. Dlaczego niektórzy świetnie zapowiadający się artyści nie odnoszą sukcesów? Bo nie radzą sobie z tremą. To ich paraliżuje. To ściska im gardło. To powoduje drżenie rąk. Jezus okazał miłość. Umył nogi, aby pokazać, że nie chcę Ciebie poniżyć, nie chcę Ciebie wywyższyć. Jestem wolny i Ty będziesz mógł to samo robić, jeśli w imię miłości będziesz czuł się wolny. I czwarta rzecz, napisz. Tu mamy miejsce na to, żeby to spisać. Możemy w domu nad tym jeszcze usiąść, w zaciszu, gdzieś tam z boku. Napisz, w jaki sposób zrealizujesz swą chrystusową miłość w gronie wspólnoty w Gnieźnie lub innej wybranej przez siebie wspólnoty, w której na co dzień jesteś. Może dzisiaj jesteś gościem, może akurat widzisz dla siebie inne miejsce. Nieważne. Jak, w jaki sposób zrealizujesz tą chrystusową miłość? W jaki sposób mogę ją wykorzystać? Tu nie chodzi o to, że w jaki sposób udowodnisz, że realizujesz chrystusowe polecenie, w jaki sposób udowodnisz, że faktycznie kochasz miłością chrystusową, tylko w jaki sposób zrealizujesz swoje nowe umiejętności. Pamiętamy, przez 4 rozważania poznawaliśmy Boga, poznając Jego atrybuty przez pryzmat Chrystusa. Po co? Aby uświadomić sobie, że ta rzeczywistość chrystusowa jest we mnie, bo jestem nowym stworzeniem. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Amen. Powstańmy. Zapraszam do modlitwy.